nad rozlewiskiem.
A dzisiaj zaglądamy do Malborka. Znajdujemy się przy ulicy Adama Mickiewicza. Klimatyczne miejsce. Mam nadzieję, że nie urażę, jeżeli powiem, że wchodząc do pracowni ceramicznej w Malborku poczułem się trochę jak u mojej babci. Niebiesko-biało na ścianach. Zaraz Państwu dokładnie wytłumaczymy, o co chodzi, a rozmawiamy z Beatą Grudziecką, właścicielką pracowni ceramicznej w Malborku. Dzień dobry, Pani Beato.
Dzień dobry. Bardzo miłe stwierdzenie. Bardzo się cieszę, że Pan tak się poczuł.
Tak, bo tak klimatycznie miło. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, o co chodzi. To niebieskie i białe to te płytki, które czasami w niektórych kuchniach możemy zauważyć. Jeszcze w niektórych miejscach się pojawiają, prawda? Między innymi w Gdańsku, ale także na Żuławach. To dzisiaj o Żuławach rozmawiać będziemy.
Tak, mówimy o flizach holenderskich, czyli o ceramicznych płytkach białych malowanych tlenkiem kobaltu, czyli w charakterystyczne granatowe wzory, które można było dawniej spotkać w starych żuławskich domach. I dziś one się pojawiają na nowo, ponieważ ludzie chętnie wracają do tych wzorów, więc myślę, że można je nadal spotkać.
A Pani w pracowni produkuje, kolekcjonuje, odświeża? Wszystko naraz?
Wszystko naraz.
Wytłumaczmy w ogóle naszym słuchaczom, skąd się te flizy holenderskie wzięły. Cóż to takiego?
Flizy holenderskie to, tak jak wspomniałam, płytki ceramiczne. One były wytwarzane w warsztatach w Holandii w wieku XVII, po 1604 roku dokładnie. W 1604 roku pojawiła się taka moda na chińską porcelanę. Wówczas to był rok, kiedy ta porcelana po raz pierwszy trafiła do Amsterdamu na targ. Właściwie biało-niebieskie malowania na tych porcelanowych naczyniach zawładnęły sercami Europejczyków. Do tej pory takie zdobnictwo nie było znane, ponieważ ceramika europejska była wielobarwna, była ciepła, była kolorowa. Tutaj pojawiło się zupełnie nowe zestawienie barw, biało-niebieskie. I w takich właśnie kolorach zaczęto produkować płytki.
Nie do pomyślenia. W dzisiejszych czasach Europejczycy chińszczyzny zazdrościli? Co to się stało?
Myślę, że delikatność tej porcelany, to, że ona była taka filigranowa, że była może też trochę chłodna i to zestawienie jest takie miłe dla serca. Ja tak to czuję. To było coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. Trudno mi powiedzieć, dlaczego się tym zachwycili, ale tak, tak było, zachwycili się.
Na stole mamy kilka takich wzorów holenderskich.
Tak.
Tak, one zostały z Holandii ściągnięte przez Panią?
Zostały przeze mnie przewiezione z Holandii.
I to są oryginały?
To są oryginały.
Aż strach wziąć do ręki.
Proszę śmiało brać. W Holandii takie płytki można znaleźć właściwie na każdym targowisku miejskim. Holendrzy mają do nich trochę inne podejście niż my. Oczywiście są egzemplarze kolekcjonerskie, ale te, które są u mnie w pracowni, to są moje robocze płytki. Pokazuję je swoim kursantom na warsztatach. Pracujemy z nimi, więc śmiało. Można dotykać, oglądać, przekładać.
One już są trochę nadszarpnięte zębem czasu. One takie zostały przywiezione?
Takie zostały przywiezione. Ta, którą Pan teraz właśnie ma przed sobą, to jest płytka z około 1670 roku.
Czy one czymś na wierzchu się różniły od tej chińskiej wersji, tej chińskiej porcelany? No bo mówi Pani, że kolorowane były kobaltem, ale zarówno tamte chińskie, jak i te holenderskie, prawda?
Tak, zgadza się. Tutaj różnica jest w materiale. Porcelana jest zupełnie innego rodzaju materiałem. Porcelana jest delikatna, cienka, filigranowa. Natomiast płytki holenderskie były robione z lokalnej gliny. Były pokrywane białym szkliwem i na tym szkliwie tlenkiem kobaltu były malowane wzory. Więc tą podstawową różnicą jest materiał, z którego jest stworzony przedmiot.
Dobra, mówimy o tym, że flizy holenderskie były elementem takiego przepychu w Europie. Zachwycano się w tamtych czasach właśnie tym materiałem, który lądował na przykład na ścianach, no ale w takim razie mam pewien dysonans, skąd te płytki zaczęły znajdować się na żuławskich wsiach. Może od początku, Pani Beato.
Na początku te płytki były w Holandii. Tam zaczęto je produkować, Holendrzy używali ich we własnych domach i te płytki miały funkcję typowo użytkową. Miały zapobiegać brudzeniu ścian. Więc wykładano tymi płytkami takie przestrzenie jak ściany przy paleniskach, klatki schodowe, częściowo piwnice, ściany w sieniach, ściany przy wejściu. Służyło one temu, tak jak mówiłam, żeby zachować w domu czystość. Natomiast w Europie wyglądało to trochę inaczej, ponieważ w dużych miastach europejskich pojawiła się w pewnym momencie moda na chińską porcelanę, ale ta chińska porcelana była bardziej synonimem luksusu. I nagle te płytki zmieniły tą swoją funkcję z funkcji użytkowej na funkcję dekoracyjną. Czyli wykładano nimi całe ściany od posadzki po sufit i czym więcej tych płytek było, tym świadczyło to o tym, że gospodarz tego miejsca jest po prostu majętny i jest na bieżąco z europejskimi trendami.
Żeby sąsiada w oczy kuło.
Trochę tak. W Polsce mamy kilka takich miejsc, które do dzisiaj można zobaczyć. To jest na przykład pałac w Nieborowie, którym do dzisiaj pozostało ponad 10 tysięcy płytek na klatce schodowej. Więc kiedy wchodzi na tę klatkę schodową, widać, że cała ta przestrzeń jest po prostu wyłożona dokładnie od posadzki po sufit płytkami. To samo jest w Pałacu w Wilanowie, w Łazienkach Królewskich, w Kamienicy pod Gruszą w Krakowie. Takich miejsc jest naprawdę sporo i one pokazują właśnie ten trend, żeby pokazać, że to było modne, że stać nas było na to, żeby sobie pozwolić na to, żeby mieć to w całej przestrzeni.
Jeżeli się nie mylę, to chyba i nawet w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku są podobne.
W Ratuszu Staromiejskim, w Ratuszu Głównego Miasta też jest niewielkie oblicowanie i stół, na którym znajdują się flizy. W Gdańsku jest kilka miejsc.
A zatem Gdańsk jako jedno z wielu europejskich miast też się zachwycało właśnie taką ceramiką. A co było potem? Dlaczego te płytki zaczęły pojawiać się na Żuławach?
Przede wszystkim Żuławy to obszar, który był zamieszkany przez osadników z Niderlandów. Więc płytki holenderskie były dla nich czymś bardzo naturalnym, no bo to był ich produkt. Oni znali to od zawsze, właściwie od zawsze, od tego momentu, kiedy zaczęły być wytwarzane. Kiedy w miastach płytki przestawały być modne, trafiały one do antykwariatów, czy też na rynek wtórny i można było je dużo taniej kupić i położyć u siebie w domu. I częściowo tak się stało na Żuławach. W domach, w których mieszkali ci osadnicy z Niderlandów, te płytki zaczęły się ponownie pojawiać i znowu zmieniły tą swoją funkcję z tej dekoracyjnej, którą miały w miastach, na użytkową, którą wcześniej miały w Holandii. Mieszkańcy Żuław zaczęli używać tych płytek dokładnie tak jak mieszkańcy Holandii, czyli wykładali nimi ściany, dzielące białą i czarną kuchnię, sienie wejściowe do budynków czy klatki schodowe.
To teraz nam pani wytłumaczy, co to jest biała i czarna kuchnia. W dzisiejszych czasach to my czegoś takiego w naszych domach raczej nie uświadczymy.
Biała i czarna kuchnia są takie dwa miejsca w żuławskim domu, które nazywa się tak ze względu na użytkowość. Czarna kuchnia to była kuchnia z otwartym paleniskiem. Tam z racji tego, że palił się ogień, był komin, bardzo często było brudno. Natomiast biała kuchnia to była część przeznaczona do spożywania posiłków. I często ściany dzielące białą i czarną kuchnię miały właśnie oblicowania z płytek holenderskich.
A flizy holenderskie kiedy przestały być modne w tych dużych miastach? Kiedy mieszczuchy zaczęły się pozbywać tego materiału?
To zaczęło się to pod koniec XVIII wieku, więc taki przełom XVIII-XIX wieku. Holendrzy byli bardzo bystrymi obserwatorami tego, co się dzieje wokół nich. I tak naprawdę inspiracja była czerpana z tego, co malarz aktualnie widział, co lubił robić, czym się interesował. Dlatego też mnogość tych wzorów jest naprawdę ogromna. Inspiracją mogła być natura. Rośliny, zwierzęta, bardzo popularne w Holandii tulipany, które często pojawiają się na płytkach. Inspiracją mogły być pejzaże, dlatego też często widzimy gdzieś charakterystyczne małe budyneczki ze strzelistymi dachami albo jakieś tematy związane z morzem, czyli wszelkiego rodzaju łodzie, statki, okręty, ale też istoty morskie, jakieś mitologiczne
syreny,
dokładnie. Bardzo bogatą kolekcją płytek są płytki z wzorami biblijnymi. Prawdopodobnie całą Biblię, Stary i Nowy Testament, dałoby się tymi płytkami opowiedzieć. Czyli każda scena, jedna po drugiej, została na tych płytkach wymalowana.
Jedno jest pewne, trochę ważyłaby taka Biblia.
Zdecydowanie.
O ile to, co jest w środku, ten motyw przewodni, na każdej płytce rzeczywiście jest zupełnie inny, przynajmniej wśród tych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, które pani nam tutaj wyłożyła, natomiast jest jeden element wspólny. W czterech rogach każdej z tych płytek pojawia się jakiś dodatkowy motyw.
Tak, ornament narożnikowy. One też były różne, zmieniały się na przestrzeni lat, bywały mniejsze, większe. Po zestawieniu czterech płytek ze sobą ten ornament narożnikowy daje nam pełen wzór. Jeżeli mamy taką 1/4 motywu na jednej płytce, jest to na przykład 1/4 koła, to po złożeniu mamy piękne koło dodatkowo dekorowane jakimiś takimi rozetkami na przykład.
Niektóre domy podcieniowe rzeczywiście były pstrokato wyłożone. No właśnie, przecież płytki, które znajdowały się na przykład w jakimś domu w Gdańsku, na pewno nie w całości pokrywały ściany, na przykład w żuławskich domach z kolei, prawda? W jaki sposób równoważyło się te luki, które pozostawały na ścianach? Czy było obojętne tym mieszkańcom, co na ścianę było kładzione?
W większości tak. Żuławskie domy przejęły te płytki z funkcją użytkową, więc to, co udało się kupić, bardzo często służyło za tą okładzinę. Dlatego też w żuławskich oblicowaniach można spotkać różnorodność tych płytek. To są płytki z różnych warsztatów, wyprodukowane w różnym czasie, z różnym motywem graficznym, z różnym ornamentem narożnikowym. Aczkolwiek był taki jeden dom, bo to już w czasie przeszłym, dom podcieniowy w Palczewie. To jest dom z połowy XVIII wieku, który w 1976 roku spłonął. I tam mieliśmy piękne oblicowanie, które było bardzo przemyślane. Ono składało się w całości z płytek wytworzonych w Amsterdamie około 1740 roku. I jeśli spojrzymy sobie na zdjęcia, które się zachowały, to widać, że ktoś zaplanował te płytki na etapie projektu, ponieważ są to wszystkie płytki jednolite, wszystkie mają ten sam ornament narożnikowy i dokładnie pokrywają powierzchnię ściany.
Pani potrafi takie rzeczy także stworzyć od zera?
Tak.
A pokażę pani?
Jak to zrobić?
Jak to zrobić?
Oczywiście.
Dobra, to chodźmy w takim razie do drugiego pomieszczenia w pracowni. No to jesteśmy w części właściwej pracowni. Pędzle, dłuta, no i kilkadziesiąt płytek na stole. To skąd się biorą w takim razie? Może od samego początku zaczniemy. Skąd się biorą takie ładne kwadraciki? Ceglane na razie.
Ceglane, tak. Potrzebna jest nam glina z dużą ilością szamotu. Szamot, czyli drobna, zmielona, już wcześniej przepalona glina, którą miesza się z gliną surową i otrzymuje się glinę szamotową. Szamot pomaga utrzymać te płytki jako płaskie. One się nie podginają, nie falują podczas suszenia. Wycinamy z takiej gliny, rozwałkowując ją kwadrat mniej więcej wielkości 15 na 15 cm i używamy do tego takich specjalnych ramek, które mają na rogach gwoździe. Wbijamy tą ramkę w rozwałkowaną glinę i te gwoździki powodują, że ramka stoi w miejscu, nie przesuwa nam się i po krawędziach nożem wycinamy sobie płytkę.
To zwykła drewniana ramka.
To jest zwykła drewniana ramka, zwykłe gwoździki, ale dzięki temu, że jej używamy, wszystkie płytki, które wycinamy, mają tę samą wielkość. A o to nam chodzi mniej więcej na ścianie.
I co? Gotowe kwadraciki lądują?
Gotowe kwadraciki
do pieca?
Najpierw się suszą.
Suszą się
kilka dni. Glina musi być sucha, musi być bardzo dobrze wysuszona i taka wysuszona glina trafia do pieca mniej więcej na 13-14 godzin. I po tym czasie wyciągamy z pieca biskwit, czyli glinę wypaloną, którą dalej pokrywamy najpierw szkliwem. Szkliwem, które jest po prostu zawiesiną proszku w wodzie. W momencie, kiedy położymy tą zawiesinę na biskwitową płytkę, robi się nam taka proszkowa powłoka. Można tutaj śmiało sobie to potrzeć.
Można pobrudzić.
Można się pobrudzić, dokładnie. I teraz, kiedy to wyschnie, mamy tę proszkową powłokę. Musimy sobie przenieść szkic wzoru, który chcemy na płytce namalować. Ten wzór przynosi się sposobem przepruchy, czyli robimy sobie go najpierw na pergaminie, czy też na jakiejś kalce, rysujemy. Tutaj akurat mamy putto.
Jakiś aniołek i łania chyba jakaś, tak?
Tak, to jest delfin.
A, delfin, przepraszam.
Delfin. Dziurkujemy ten wzór po krawędziach, żeby zrobiły się nam takie przeźroczyste otworki. Układamy go sobie w centralnej części płytki i przepruszamy to węglem drzewnym. Przez te dziurki węgiel drzewny przechodzi na spód, czyli zostaje nam kształt, który przedziurkowaliśmy, przepruszony węglem drzewnym na szkliwo.
Sprytnie.
To jest dokładnie taki sposób, jak w XVII wieku stosowano w Holandii. I teraz po tym przepruszonym kształcie, za pomocą różnych pędzli, malujemy ten główny wzór. Na końcu dodajemy ornament narożnikowy.
I to tyle.
I potem jeszcze
nie chcę powiedzieć, że proste, bo proste to z pewnością nie jest. Widzi pani, ja bym od razu taki kwadracik, który wyszedł z ramki, włożył do pieca, w gorącej wodzie kąpany.
To trzeba trochę cierpliwości. Ta płytka oczywiście musi iść jeszcze raz do wypału, bo kobalt przed wypałem jest czarny. Czyli mielibyśmy tutaj czarno-biały obrazek. Po włożeniu go do pieca, po kolejnych 13 godzinach, które tam w tym piecu płytka musi spędzić, tlenek kobaltu z koloru czarnego zamienia się na granatowy i wyciągamy gotową płytkę już błyszczącą, więc wychodzi z pieca gotowy produkt, biało-granatowy i gotowy do położenia na ścianę.
Na zewnątrz dzisiaj strasznie zimno, to fajnie tutaj u pani, bardzo ciepło i to jest efekt tego pieca, który pani tutaj ma.
Tak,
to wartość dodana tej działalności.
W piecu to jest takie 1080 stopni, więc kiedy przychodzi się rano i ten piec jeszcze stygnie, to naprawdę niepotrzebne są grzejniki.
Nic, tylko przebywać w takiej pracowni. W którym przypadku jest większe zainteresowanie takimi płytkami właśnie, które pani poddaje renowacji? Czy które tworzy pani od zera?
Myślę, że to w zależności od potrzeby i od tego, co klient akurat ma, że tak powiem. Bo jeśli ma tylko przestrzeń na płytki, no to wiadomo, że muszę je zrobić. Natomiast bardzo często jest tak, że gdzieś zachowały się jakieś stare płytki, albo ktoś sobie przywiózł stare płytki oryginalne, ale one nie mają rogu, albo są pęknięte, są wybrakowane i wówczas poddaje się renowacji, czyli uzupełnia się te wszystkie ubytki.
Jest w dzisiejszych czasach zainteresowanie takimi płytkami? No bo to jest jednak taki towar nietypowy.
Jest to towar nietypowy, natomiast na Żuławach sporo osób, które kupują stare domy i renowują te domy, bardzo często zaszczepiają jakiś element taki historyczny w tych domach i to jest cudowne. Miałam okazję zrobić takie płytki do dwóch domów zabytkowych w Jazowej, do jednego domu zabytkowego w Ostaszewie, do dwóch domów w Gdańsku, więc ludzie, którzy są świadomi miejsca, wracają trochę do przeszłości. I nawet jeżeli to nie są jakieś pełne ściany czy duże powierzchnie, to takie symboliczne kilka płytek wkomponowane na przykład w blat nad kuchnią albo w jakąś taką przestrzeń kuchenną jest takim właśnie akcentem połączenia tej przeszłości z teraźniejszością. Z płytkami żuławskimi jest tak, że one są często w kiepskim stanie. Te, które do dzisiaj przetrwały, to bardzo często były w jakiś sposób na przykład zamalowane farbą olejną. Bo komuś,
na dziko.
Tak, na dziko. Po prostu komuś już się te płytki nie podobały i ktoś zamalowywał sobie całą ścianę farbą olejną na zielono. Z jednej strony może to brzmi strasznie, z drugiej strony to był ratunek dla tych płytek. Taka sytuacja miała miejsce w Mikoszewie, gdzie właśnie znaleziono ścianę, która była zamalowana i dzięki temu, że ktoś na czas jakby dostrzegł, że pod tą farbą olejną mogą być płytki, udało się te płytki odzyskać i one są w tej chwili własnością prywatną jednego z gospodarzy żuławskich. Więc właściwie każda sztuka w lidze holenderskiej, która została na Żuławach, jest historycznie bardzo cenna. Dlatego, że tych miejsc jest bardzo mało i tych płytek jest bardzo mało. Więc wszystko, co się znajduje, jest naprawdę wartościowe przez taki pryzmat historyczny.
Ile pani jest w stanie dziennie takich płytek naprodukować, oprawić szkliwem i tak dalej? Czy to jest raczej produkcja masowa, czy jednak taka minimalistyczna? O.
Raczej minimalistyczna. To też dużo zależy od tego, co maluję. Bo jeśli to jest powtarzalny wzór, to wiadomo, że po trzeciej, czwartej płytce już ta ręka idzie sobie płynnie i jestem w stanie szybciej go powtórzyć. Natomiast jeśli to są wzory, z których każdy jest inny, to najpierw muszę zrobić do każdego z nich przepruchę. Więc samo dziurkowanie tego pergaminu zajmuje dużo czasu. Domalowywanie szczegółów zajmuje dość dużo czasu. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, skomplikowane wzory, to jestem w stanie zrobić około 10 płytek dziennie. Jeśli to są wzory powtarzalne, które maluje się dość szybko, około 15-20.
A nad jakim projektem pani obecnie pracuje? No bo powiedzieliśmy sobie, że te płytki przede wszystkim mają kolor biało-niebieski, a tutaj widzę szkliwo w barwie i żółtej, i zielonej.
Tak, aktualnie robię renowację takiej modernistycznej mozaiki architektonicznej. To jest ulicowanie, które składa się z ponad 100 płytek. Ono pochodzi z południa Polski. Znajdowało się na zewnątrz budynku, a w tej chwili nowy właściciel, który uratował te płytki, postanowił wyeksponować je wewnątrz swojego mieszkania. Więc będą takim fajnym elementem dekoracyjnym i trzeba było je wszystkie oczyścić ze starej zaprawy klejowej, przepalić, ponieważ one leżały w jakimś miejscu otwartym, czyli też, żeby uniknąć jakichś grzybów, pleśni w płytce, przepaliłam je dla bezpieczeństwa i nakładam teraz warstwę szkliwa, która pojawiła się w miejscu dawnej farby olejnej właśnie.
A skąd pomysł w ogóle w pani przypadku, żeby zająć się taką branżą?
To było coś, o czym ja od dawna myślałam. Pierwszy raz takie zetknięcie moje z holenderskimi płytkami to był czas na studiach ponad 25 lat temu. Studiowałam wtedy geografię, robiliśmy jakiś projekt w terenie, prawdopodobnie były to profile glebowe, bo na pewno było to w czasie odwiertu i z jednego miejsca, w którym robiliśmy ten odwiert, znalazłam takie destrukty biało-niebieskie. To było 25 lat temu, nie było internetu. Więc dostęp do wiedzy był bardzo ograniczony i ja nie potrafiłam jakby wtedy nic więcej na ten temat powiedzieć. Nie wiedziałam też nawet, kogo o to zapytać. I te destrukty zostały ze mną, one gdzieś cały czas chodziły mi z tyłu po głowie, wracały. No i 11 lat temu jakimś zbiegiem okoliczności natrafiłam gdzieś na taką pierwszą publikację właśnie o płytkach. Od razu skojarzyłam te ceramiczne elementy. I pomyślałam sobie, że ja chcę to robić, że chciałabym poznać jakby sposób produkcji, ich historię, ich związki tutaj z Żuławami. No i przez 11 lat tak się toczy.
No dobra, chęci, zamiłowanie do geologii to jedno, ale z drugiej strony i zdolności artystyczne, no bo nie każdy czymś takim się może zająć.
Pewnie trochę tak, natomiast jest to praca bardziej rzemieślnicza niż artystyczna.
Ale to, co się pojawia na płytkach, to już trochę artystyczne jednak.
No tak, trochę tak.
To tak tytułem zakończenia o samych Żuławach. Co Żuławy dla pani znaczą? Jednak na Żuławach się znajdujemy, to pytanie wydaje się być oczywiste.
Żuławy są obszarem niezwykle ciekawym dla mnie pod względem kulturowym i historycznym. Na tym obszarze zaszła ogromna zmiana. W 1945 roku wiadomo, że mamy Żuławy przed i Żuławy po. Przez długi czas te Żuławy były bardzo pomijane przez wiele osób. Tak naprawdę jak ktoś mówił Żuławy, one się z niczym nie kojarzyły. I dla mnie ważne jest to, żeby poszukiwać tu takich elementów, które mogą spowodować, że za jakiś czas, kiedy powiemy Żuławy, to automatycznie pojawią nam się w głowie pewne obrazki. Takie, które są symboliczne i które są charakterystyczne tylko dla tego naszego miejsca.
I że jak powiemy Żuławy, to jedna z pierwszych rzeczy, jaka przyjdzie nam do głowy, to będzie pracownia ceramiczna w Malborku Flizy holenderskie autorstwa Beaty Grudzieckiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A Państwa zapraszam za tydzień na audycję Nad Rozlewiskiem.
Nad Rozlewiskiem.